Nie dalej jak poprzedniego dnia dr Peary z Aberdeen w Szkocji wygłosił cały referat na temat akupresury Simpsona, a Simpson namiętnie mu asystował. Ponieważ o tym nie wiedziałem, nie mogłem się domyślić, co stało się powodem tak powierzchownej i tak złośliwej reakcji Simpsona. Zauważyłem, że audytorium przysłuchuje się w pełnym respektu skupieniu, na które sławny Simpson zawsze mógł liczyć. Zrozpaczony słuchałem oklasków, których Simpson, gdy kończył, zawsze był pewny. Sime patrzył na Listera wyraźnie zagniewany. Lister milcząco opuścił głowę. Ja zaś czułem, że moje przekonanie, iż odkrycie Listera szturmem zdobędzie świat, było złudą. Atak Simpsona, jego niemal świadome lekceważenie faktów, tak mnie dotknęły, że postanowiłem spotkać się z nim natychmiast po zakończeniu posiedzenia. Czy zapomniał, że sam niegdyś walczył o uznanie narkozy chloroformowej przy porodach? Czy sława i starość w ciągu tych 10 lat, podczas których z nim się nie zetknąłem, uczyniły zeń człowieka tak nietolerancyjnego i tak zarozumiałego, że widział tylko siebie i swoje dokonania? A może Sime jednak miał rację, nazywając go zawsze wilkiem w owczej skórze, egoistą tylko w pewnych okolicznościach, strojącym się w szaty człowieka dobrotliwego, gdy tymczasem on, Sime, zawsze otwarcie i bez osłonek wytykał mu jego grubiaństwo i zarozumiałość. Po posiedzeniu sekcji chirurgicznej ukłoniłem się, pospiesznie skinąwszy tylko krótko Listerowi, i podążyłem za Simpsonem, który opuszczał salę otoczony gronem swych zwolenników. Przyłączyłem się do nich. Odczekałem, aż się powoli rozejdą przy powozie, który czekał na Simpsona, i podszedłem do niego. Nie od razu mnie poznał. Lata wojny domowej prawdopodobnie bardzo mnie zmieniły, ale gdy wymieniłem swoje nazwisko i odwołałem się do naszego pierwszego spotkania w czasie powstawania narkozy chloroformowej, przypomniał sobie. A więc, zapytał widocznie całkiem zajęty problemem akupresury, słyszał pan moją odpowiedź? Co sądzi się w Ameryce o moich klamrach naczyniowych? Myślę, że w czasie wojny domowej były bardzo przydatne. Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, ale on patrzył na mnie tak, jakby było zupełnie oczywiste, że o jego klamrach wszyscy wiedzą. O ile wiem, przeprowadzono całkiem udane doświadczenia, odparłem, nagle decydując się na kłamstwo. Ale powód, który mnie do pana sprowadził, jest inny. Nie chcę panu opowiadać o czymś, o czym i tak pan wie. Jego próżność wydawała się zaspokojona. Zapytał, co może dla mnie zrobić. Chętnie pomówiłbym z panem o profesorze Listerze z Glasgow, rzekłem. Obrzucił mnie spojrzeniem, w którym zdziwienie mieszało się z gniewem. Ach tak, powiedział. Chętnie zapoznałbym się z pańskimi poglądami na temat jego metod. Mogę je panu powtórzyć w dwóch słowach. Absolutnie nic nowego, odparł. Ale chętnie panu wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Proszę za mną. Mam czas aż do wieczornego przyjęcia w College of Surgeons. Zaczyna się dopiero o 9:00. Chętnie pogadam o starych, dobrych czasach. Sapiąc wsiadł do powozu i znowu w podejrzany sposób przycisnął rękę do lewej piersi. Człowiek nie staje się młodszy, oddychał z trudem. 40 lat praktyki położniczej, a każdej nocy może obudzić człowieka dzwonek. 40 lat odwiedzania chorych przy każdej pogodzie, po najokropniejszych drogach, jazdy niewygodnymi pociągami, czekania w przeciągu budynków dworcowych, to nie mija bez śladu. Niedawno spałem w wagonie na podłodze, bo nie mogłem już znieść siedzenia. Simpson, o ile sobie przypominam, mieszkał w hotelu Prince of Wales przy ulicy Sackville. Ja zaś zatrzymałem się w hotelu Gresham. Ociężale wspinał się po schodach. Ruchliwość tłuściocha, którą on dziś podziwiałem, minęła. W końcu z ulgą opadł na krzesło przy oknie. Pięknie, powiedział. Niech pan słucha, co panu powiem o profesorze Listerze. Skąd pan go zna? Przez mojego przyjaciela Sime'a, co? W pewnym sensie, odparłem. Ale od siebie mogę powiedzieć, że osobiście znam go doskonale i wraz z nim przeżyłem jego sukcesy w Glasgow. Tak, powiedział trochę rozdrażniony. No tak, w pańskim wieku... Nie może pan jeszcze, jeśli chodzi o znajomość fachowej literatury medycznej, równać się ze mną. Z jej pomocą zdemaskowałem już niejednego, który sądził, że głosi niesłychane nowości. Uważam, że tu sprawy będą się miały podobnie. Jak mam to rozumieć? Zapytałem, zaskoczony wręcz złośliwą intonacją, której dotychczas nigdy u niego nie zauważyłem. Tak ma pan to rozumieć, powiedział, że profesor Lister podaje jako swoje odkrycie to, co kto inny odkrył wiele lat przed nim. Czy słyszał pan kiedyś o Francuzie Jules-François Lemaire? Nie, odparłem. Tak też myślałem. Ale znam książkę, którą Lemaire napisał w roku 1863 na temat stosowania kwasu karbolowego w leczeniu ran. Jeżeli byłem przekonany o uczciwości jakiegoś człowieka, to był nim Lister. Sukcesy osiągnięte za pomocą kwasu karbolowego obserwowałem na własne oczy, powiedziałem. W czasie wojny domowej widziałem tysiące rannych. Wiem, gdzie jest stan ropny, a gdzie go nie ma. U Listera prawie wcale nie znajdujemy niebezpiecznego ropienia. Jeśli Francuz Lemaire, którego pan wymienił, odkrył metodę leczenia ran za pomocą karbolu, którą stosuje Lister, to dlaczego nie jest od dawna znany we wszystkich kołach medycznych? Dlaczego? Wybuchnął Simpson. Dlaczego? Bo jego odkrycie to pomyłka. Jako pomyłka samo się zawaliło, jeszcze zanim profesor Lister zaczął propagować je jako dobry lek na wszystko. Co roku pojawia się jakiś nowy prorok, który odkrył jakiś nowy sposób leczenia ran otwartych i zamkniętych za pomocą chemikaliów lub bez, na gorąco i na zimno, z szarpiami i bez szarpi. Każdy z początku zapowiada ogromne, niezawodne sukcesy, a potem nie dotrzymuje tego, co obiecywał. Ale dotychczas nie spotkałem nikogo, kto by zachwalał środek, choćby taki jak kwas karbolowy, na którym inny już wcześniej się potknął, a potem w dodatku oplatał go jakąś historią o tajemniczych zarodkach, które są policzkiem dla nauk głoszonych przez wszystkich poważnych uczonych. Nie ma żadnych żyjących zarodków i nigdy nie będzie, bo nie ma samoródstwa. Oddychał bardzo szybko i chrapliwie. Jeżeli ktoś próbował rozprawić się z gangreną i ogólnym zakażeniem w naszych szpitalach, wykrztusił, to właśnie ja, 10 lat wcześniej, zanim profesor Lister zrobił z siebie proroka nawołującego do walki z chorobami szpitalnymi. Ja pierwszy je studiowałem. Nie wie pan o tym? A jeśli pan o tym nie wie, to w każdym razie wie o tym cały świat naukowy. Ja pierwszy badałem, jaka różnica zachodzi między operacjami przeprowadzonymi w szpitalach i poza nimi, na wsi, w domach prywatnych. Jeśli nigdy nie widział pan statystyk zestawianych przez lata, to niech pan to nadrobi. Gdy w roku 1847 w Edynburgu ustalono, że spośród 18 pacjentów, na których przeprowadzono amputację, tylko 2 zostało przy życiu, inni zaś zmarli na gangrenę lub ogólne zakażenie, zacząłem wraz z moimi asystentami prowadzić badania statystyczne. Ich wyniki brzmią: z 2089 operowanych w szpitalach zmarło 855, czyli równo 41%, zaś spośród 2089 operowanych w domach prywatnych na wsi tylko 266, czyli równo 13%. To ja wyciągnąłem z tego ten jedynie zbawienny wniosek, który nadal obowiązuje. To ja jestem autorem tezy, że człowiek, który kładzie się na stole operacyjnym w szpitalu, jest narażony na większe niebezpieczeństwo utraty życia niż angielski żołnierz w bitwie pod Waterloo. To ode mnie wyszedł stale rosnący ruch, który prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia starych szpitali i budowy wielu małych, przewiewnych pawilonów dla chorych, jakie w każdej chwili można będzie przenieść na tereny bardziej zdrowe. Reszty dokona moja akupresura. Czy nie słyszał pan, o jakich sukcesach mówił dr Peary wobec całego zgromadzenia? Tam, gdzie się ją stosuje, nie ma już ropienia. Wierzę, że zdobędzie uznanie. W taki sposób pokonane zostaną gangrena i ogólne zakażenie. I tylko w taki sposób. Jestem pewny, że nie zauważył, jak bardzo się przestraszyłem. Przeraziło mnie jego samochwalstwo, wciąż powracające ja, przestarzałe projekty ratowania chorych przed gorączką i ropą, zachwalanie swych igieł do blokowania naczyń krwionośnych, o które walczył z przekonaniem oślepłego Boga. Czy rzeczywiście wierzył w to, co mówił? Czy wierzył w swe posłannictwo w walce przeciw gorączce szpitalnej? Czy też za przesadnym zachwalaniem samego siebie czaiło się zrozumienie, że zarówno plan budowy pawilonów szpitalnych, jak i stosowania jego klamer naczyniowych to skazane na śmierć płody jego ducha, których agonii po prostu nie chce dostrzec? A może walczył o swoje idee, ponieważ jego zmordowane serce sygnalizowało zbliżający się koniec? Znam dobrze drogę, którą pan chce iść, próbowałem mu przerwać, ale czy nie jest to droga ucieczki przed chorobą? Czy to nie choroba będzie przepędzała pańskie pawilony z jednego miejsca na drugie, sama zaś zawsze pozostanie na miejscu? To, co proponuje profesor Lister, jest walką otwartą. Spojrzał na mnie z błyskiem w oczach, jakby nie mógł pojąć, że w ogóle mam odwagę raz jeszcze wspominać o Listerze. Z dawno odrzuconymi ideami nie można walczyć, wybuchnął. Zatrzęsło mną, Poczułem pokusę, żeby zrezygnować z wszelkich względów, z całego podziwu, jakim go darzyłem i zawsze będę darzył, żeby mu zwrócić uwagę na ślepotę jego zachowania, żeby przypomnieć mu czasy, kiedy sam walczył o innowacje poruszające świat. Patrzył jednak na mnie groźnie i grzmiał: nie powinienem się denerwować. Nie mam zamiaru umrzeć, zanim akupresura nie znajdzie uznania i nie zostanie rozwiązana sprawa szpitalnictwa. Do tego moje serce jest jeszcze dość silne. Mam wrażenie, że pan chce tak ślepo wierzyć w Karbol, ale zacisnął obydwie pięści na piersi. Może mi pan wierzyć, że dawałem sobie radę z mocniejszymi niż Joseph Lister. Zdecydowałem się odejść, już mu nie zaprzeczając. Ale ręka, którą mi podał, drżała ze zdenerwowania, a jego postarzałe oczy płonęły. Przez chwilę trapił mnie dylemat, czy bać się go, czy współczuć staremu człowiekowi, który w wyścigu ze śmiercią uganiał się za nieosiągalnymi celami. Ale doszedłem do wniosku, że raczej należy się bać niebezpiecznego, oślepłego Boga, który cieszył się tak wielkim uznaniem i mógł zgromadzić wokół siebie wielu innych ślepych bogów medycyny w celu urzeczywistnienia swojej groźby. 2 godziny później spotkałem Listera na wieczornym przyjęciu. Jako człowiek powściągliwy nie pytał mnie o Simpsona, a ja ze swej strony, tak bardzo bojąc się o niego, nie mogłem zdobyć się na to, by go poinformować o swojej niemiłej rozmowie. Swoją kampanię przeciw Listerowi rozpoczął Simpson kilka tygodni później. Zaczął ją w szczególnych okolicznościach. Być może Simpson początkowo się wahał, ale do działania zmobilizował go widocznie, choć ograniczony, to jednak zauważalny oddźwięk, z jakim spotkał się Lister. Było jednak w Dublinie sporo ludzi, którzy wysłuchali Listera, przynajmniej z uwagą. Również zainteresowano się teraz jego poprzednio publikowanymi artykułami w The Lancet. Niektóre gazety zajęły się problemem leczenia ran za pomocą karbolu. Przeważnie były to artykuły bardzo ostrożne, ale stwierdzały, że warto się tą sprawą zainteresować. Jednak prawie wszystkie zawierały błędy, a przede wszystkim ten podstawowy, że uważano, iż w odkryciu Listera decydujące znaczenie ma kwas karbolowy, a nie sama zasada zabezpieczenia rany przed wtargnięciem do niej żywych zarodków, obojętne czy przy pomocy karbolu, czy innej substancji. Nawet The Lancet, który ogłosił pełny tekst wykładu Listera w Dublinie, stwierdził w nocie od wydawcy: jeśli końcowe wnioski profesora Listera co do skuteczności stosowania kwasu karbolowego przy skomplikowanych złamaniach kości znajdą potwierdzenie w dalszych doświadczeniach i obserwacjach, to ważność tego, co naprawdę wolno nam będzie nazwać jego odkryciem, wykroczy poza wszelkie normy oceny. Tak więc i tu zagnieździł się błąd w odniesieniu do karbolu. Lister zareagował sprostowaniami. Przyjmowano te sprostowania i poprawiano lub przynajmniej starano się zrozumieć tę subtelną, lecz posiadającą decydujące znaczenie różnicę. Tymczasem 21 października Edinburgh Daily Review opublikował anonimowy list podpisany kryptonimem Chirurgicus. Dotyczył Lemaire'a i rzekomego plagiatu Listera. Głosił dokładnie to samo, co o Francuzie Lemaire powiedział mi Simpson podczas tamtego spotkania w hotelu. Powoływał się na pewne sprawozdanie w North British Agriculturist, które omawiało stosowanie karbolu przez Listera i stwierdzał, że to sprawozdanie może odbić się niekorzystnie na stosunkach z francuskim sąsiadem. Zastosowanie karbolu wcale nie jest wynalazkiem Listera. On, podpisany, ma na przykład przed sobą 700-stronicową książkę Lemaire'a, której drugi nakład ukazał się w roku 1865. W książce tej dr Lemaire uprzedził wszystkie wywody Listera na temat kwasu karbolowego. Kilka dni później jeden z byłych asystentów Listera ustalił, że Simpson rozesłał do wszystkich znanych lekarzy pismo okulne, którego tekst dokładnie odpowiadał treści anonimowego listu. Tym samym stwierdzono, że to Simpson ukrył się pod imieniem Chirurgicus. Jeden egzemplarz tego pisma dotarł także do The Lancet. Po wydrukowaniu spowodował zaskakującą zmianę w postawie tego czasopisma i jego wydawcy, syna założyciela The Lancet, Jamesa Goldschilda Wickleya, człowieka uległego i chwiejnego. List Simpsona wystarczył, by i tu mogła ukazać się notatka rzucająca na Listera podejrzenie, że jedynie naśladuje od dawna znane odkrycie francuskie. Lister poszukiwał książki Lemaire'a. W Glasgow nie można jej było znaleźć. Wreszcie odkryto ją w bibliotece Uniwersytetu Edynburskiego. przestudiował książkę z całą sobie właściwą pedantyczną dokładnością. Urodzony w roku 1814 francuski aptekarz François Jules Lemaire, eksperymentując ze smołą z węgla kamiennego, uzyskał kwas karbolowy. Przypadkowo odkrył, że kwas ten niszczy drobne żyjątka, które z nim się stykają. Gdy ponadto zauważył, że na rankach po szczepieniu posmarowanych kwasem karbolowym nie powstawały ropne strupy, wyciągnął wniosek, że ropienie wywołują drobne żyjątka, które niszczy kwas karbolowy. Faktycznie przeto rozwinął podstawową teorię, jednak, co miało znaczenie decydujące, na tym poprzestał. Eksperymentował chaotycznie, lecząc karbolem wrzody rakowate i nigdy jak Lister nie rozwinął metody ochraniania ran. Lister powiadomił The Lancet listownie, że dopiero teraz po raz pierwszy przeczytał książkę Lemaire'a i wskazał na istniejące różnice. Stwierdzał, że nigdy nie utrzymywał, jakoby pierwszy zastosował kwas karbolowy. Natomiast uważa się za odkrywcę metody polegającej na tym, że chroni rany przed wdzierającymi się do nich zarodkami, co przypuszczalnie można by jednak osiągnąć także za pomocą innych środków chemicznych. Przestrzegał, żeby się nie spodziewać po karbolu cudów. Sukcesy można będzie osiągnąć tylko wtedy, gdy stosować się będzie karbol zgodnie ze starannie opracowaną przez niego metodą. Pismo Listera, zredagowane 5, ukazało się 19 października, a już 2 dni później Simpson definitywnie i otwarcie przystąpił do walki. Jego artykuł polemiczny Carbolic Acid and its Compounds in Surgery, kwas karbolowy i jego składniki w chirurgii, zajął wiele stron w The Lancet. Zawsze był mistrzem dyskusji, ostrej polemiki, zabójczej drwiny i celnych cytatów z literatury fachowej. Ale tym razem ze szpalt tego artykułu biło z trudem hamowane zdenerwowanie i wrogość. Nie tylko starał się udowodnić w obszernym wywodzie, że Lemaire jest odkrywcą karbolu, ale powoływał się na licznych europejskich lekarzy, którzy w historii medycyny bezskutecznie stosowali ten środek. Zaślepiony dał się unieść reminiscencjom historycznym, co w końcu skłoniło go do zerwania maski i przedstawienia własnych zamiarów, do ujawnienia, w którym punkcie Lister go trafił i dlaczego z czysto osobistych powodów chciałby osiągnięciu Listera odebrać wszelkie znaczenie. Wielkim celem, pisał, do którego dąży Lister, według jego własnych słów, jest leczenie ran bez ropienia, a przez to opanowanie ropnej gorączki przy zastosowaniu kwasu karbolowego. Te cele jednak dawno osiągnięto w szpitalu w Aberdeen i to bez kwasu karbolowego, wyłącznie stosując akupresurę. Tej samej publiczności, przed którą przemawiał w Dublinie Lister, dr Peary wyjaśnił, że gojenie się ran po 8 ekstrypacjach piersi kobiecych przebiegało bez jednej kropli ropy, odkąd Peary do tamowania krwi zaczął stosować klamry naczyniowe wynalezione przez Simpsona. Od tego czasu nie było w Aberdeen wypadku gorączki ropnej. Wreszcie pytał otwarcie z tą płomienną zazdrością starzejącego się człowieka, której świadkiem byłem już w Dublinie, dlaczego Lister i inni wzbraniają się przyjąć metodę akupresury, choć tylko ona i wyłącznie ona gwarantuje leczenie ran bez ropy i gorączki? Lister odpowiedział jeszcze tego samego dnia, czyli 21 października, kiedy to ukazał się atak Simpsona w The Lancet. Ale jako wróg wszelkich gwałtownych sporów, wszelkiej wrogości i nienawiści nie potrafił odpowiedzieć tą samą bronią. Starannie opracowane sprawozdanie Sir Jamesa Simpsona, tak pisał, wymaga odpowiedzi. Ponieważ jednak zawsze stara się być obiektywny, powstrzyma się od komentowania twierdzeń Simpsona. W szeregu artykułów dokładniej opisze swój system, a czytelnicy sami sobie wyrobią sąd o atakach Simpsona. To był cały Lister. Łagodny, niechętny każdej walce kwakier z Upton House. To nie był ton, który by dotarł do Simpsona. To nie był także ton, który by w tym czasie mógł potrząsnąć szerokimi kręgami chirurgów. 30 listopada rozpoczął Lister druk swoich sprawozdań. Trzeźwo, rzeczowo, bez powoływania się na Simpsona. The Lancet wydrukował je bez słowa komentarza. Już nie spotkałeś się z szerszym oddźwiękiem. Było za późno. Jeśli o mnie chodzi, to byłem i jestem głęboko przekonany, iż spór, jaki rozpętał Simpson o priorytet zastosowania kwasu karbolowego, przyczynił się do tego, że Lister nie zdobył szybkiego uznania w Anglii. Pytanie, Lister czy Lemaire lub Lister czy akupresura nie odgrywało już żadnej roli. W bardzo krótkim czasie straciło wszelkie znaczenie. Myśląc o metodzie Listera, myślano tylko o karbolu. Skojarzenie myślowe, które poprzednio wciąż się narzucało, od czasu tyrady Simpsona o karbolu Lemera rozprzestrzeniło się po całym kraju i wciągnęło także ludzi najlepszej woli. Lekarze, którzy byli dość chłonni, by próbować leczenia metodą Listera, myli rany karbolem, a następnie wpychali do nich brudne szarpie. W efekcie oczywiście przeżywali niepowodzenie i szczerze o tym przekonani głosili, że środek Listera jest nieskuteczny. Polewali karbolem brudny opatrunek, który od szeregu dni leżał na ranie, i stwierdzali, że karbol ich rozczarował. Tak zdolny i mądry człowiek jak Sir James Paget w Londynie otoczył rany otwartego złamania kości za pomocą kolodium i dopiero w 12 godzin później całość nasycił kwasem karbolowym. Potem oświadczył, że leczenie całkowicie zawiodło. Duchowa ociężałość i brak zrozumienia dla stanu faktycznego, które z karbolu czyniły cudowny eliksir leczący rany, zafałszowały jego znaczenie jako środka pomocniczego określonego systemu. Związek między leczeniem bardzo mocno podkreślał, jedynie utrudniał jego sytuację, ponieważ łączył swój niezrozumiały, a zatem sporny system z nie mniej sporną nauką. Daremnie próbował nieustannie wyjaśniać, o co mu w rzeczywistości chodzi i na jakim dokładnie przemyślanym systemie bazują jego sukcesy. Daremne było jego wołanie, musicie waszymi duchowymi oczyma dokładnie tak samo widzieć te żywe zarodki, które zakażają rany z powietrza, jak waszymi cielesnymi oczyma dostrzegacie muchy. Simpson zmarł na serce wiosną 1870 roku, nie osiągnąwszy swych ostatnich wielkich celów. Stare budynki szpitalne nie zostały zburzone, a jego klamry naczyniowe nie zdobyły świata. Ale Listera pozostawił w wielkim osamotnieniu. W roku 1873 The Lancet zapytywał, czy Pasteur przy dzisiejszym stanie wiedzy będzie wciąż jeszcze podtrzymywał swą teorię o żywych zarodkach i czy Lister także w przyszłości poświęci tej teorii swe niefachowe poparcie. Angielscy studenci i chirurdzy śpiewali drwiące piosenki tej treści. Nie mamy w domu ani jednego mikrobka albo mikroby, te pracowite mikroby. W oddziałach chirurgicznych szpitali nadal umierali niezliczeni chorzy na ropnice i zakażenie krwi. Największy podziw, jaki kiedykolwiek żywiłem dla człowieka za jego niezachwianą wiarę w swoją sprawę, do końca mojego życia należeć się będzie Listerowi. Wielokrotnie zwalczany, zapoznany przez szerokie kręgi angielskich chirurgów, w swoich salach dla chorych trzymał się nadal systemu, którego był prekursorem. Nie były mu oszczędzone dalsze niepowodzenia, które co pewien czas głęboko nim wstrząsały. Dziś w tych niepowodzeniach nie ma nic tajemniczego, ponieważ wiemy to, o czym Lister mimo całego postępu równie mało wiedział jak ja. Rany, które początkowo leczył szczególnie chętnie, czyli otwarte złamania, były przeważnie już zainfekowane, zanim mógł się nimi zająć i przeciwdziałać wtargnięciu do nich dalszych zarodków. Wygląda rzeczywiście na cud, że Lister właśnie w tych niekorzystnych przypadkach miał tak wiele sukcesów. W danych warunkach nie mógł uniknąć rozczarowań, a przecież wciąż je przezwyciężał. W najprawdziwszym znaczeniu tego słowa była to walka na ślepo, niekiedy rozpaczliwa, prowadzona przeciw wrogowi atakującemu z ciemności, w którego istnienie wierzył, ale którego sam jeszcze nie mógł zobaczyć ani zgłębić jego sposobu egzystencji. Nie poprzestał na opatrunkach karbolowych. Zaczął myć ręce i instrumenty w roztworze karbolu, ponieważ doszedł do wniosku, że i na nich osadzają się zarodki z powietrza i przy zetknięciu się z raną mogą się do niej przenieść. Ale i tym się jeszcze nie zadowolił. Poszukiwał sposobów zniszczenia zarazków unoszących się w powietrzu nad polem operacyjnym, zanim w ogóle dotrą w pobliże rany. Skonstruował rozpylacze, które wytwarzały mgłę karbolową nad terenem każdorazowej operacji. Pierwotnie musiał je ręcznie obsługiwać asystent, później pracę tę wykonywał rozpylacz mechaniczny pod ciśnieniem. Mgła karbolowa wywoływała kaszel i bóle głowy. Operator i asystenci byli całkowicie przemoczeni, ale Lister nie dał się zbić z tropu. Z kolei zaczął także obmywać karbolem skórę pacjenta w okolicy miejsca operowanego i okładać ją chustami nasyconymi karbolem, pozostawiając nieokryte tylko miejsce na nacięcie. Z bezprzykładną cierpliwością poszukiwał wolnego od zarazków materiału dla swoich ligatur. Boże Narodzenie roku 1868 spędził wraz z żoną Agnes w domu rodzinnym w Upton. ale i tu jego niespokojny duch dał znać o sobie. W asyście swego siostrzeńca Johna Rickmana przeprowadził w starej pracowni swojego ojca operację na znajdującym się pod narkozą cielęciu, podwiązując jego naczynia nićmi kadgutowymi, które poprzednio przez 4 godziny moczyły się w roztworze karbolu. Spodziewał się, że nici są wolne od zarazków, a ponieważ sporządzone zostały z jelit zwierzęcych, nie tylko przyczynią się do gojenia rany, ale zostaną zresorbowane. Gdy po 4 tygodniach zwierzę zarżnięto, Lister stwierdził, że wiązania we wnętrzu zwierzęcego ciała nie tylko nie wywołały ropienia, ale zostały po prostu wessane przez okoliczne tkanki. Tak więc stworzył podstawę, na której w przyszłości chirurgia rozbudowała sposób podwiązywania naczyń. Ale wciąż jeszcze był w Anglii samotny ze swymi sukcesami. W nim potwierdzała się prastara mądrość o tym, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. I oto na przełomie roku 1869-70 dotarła do Listera wieść z Niemiec, która go na jego cichy sposób niezmiernie uszczęśliwiła. Jeszcze w roku 1867, tuż po doniesieniu czasopisma The Lancet o odkryciu Listera, lipski profesor chirurgii i wynalazca nowej metody transplantacji skóry, Karl Tirsch, zrozpaczony szalejącymi w jego klinice chorobami z ran, przejął system Listera. Teraz, niecałe 3 lata później, donosił, że jego klinika zmieniła się nie do poznania i prawie całkowicie wyeliminowano z niej gangrenę i zakażenie ogólne. W ślady Tirscha poszedł dyrektor oddziału chirurgicznego berlińskiej Charité, Adolf von Bardeleben. Jego asystent, A.W. Schulze, jako pierwszy niemiecki chirurg zjawił się u Listera, by studiować u niego leczenie ran. Po jego powrocie wprowadzono metodę Listera w berlińskiej klinice Charité, uznając ją za metodę podstawową. W roku 1872 zaczął ją stosować następny poważny niemiecki chirurg Richard von Volkmann z Halle, a w ślad za nim profesor Nussbaum z Monachium, w którego klinice choroby z ran szalały tak gwałtownie, że zapadało na nie 80% pacjentów. Nussbaum sądził, że ma do wyboru albo spalić swą przepełnioną umierającymi klinikę, albo skapitulować wobec chorób z ran. Trzymał się dokładnie metody Listera i przeżył ów niewyobrażalny cud. Gangrena i gorączka ropna ustąpiły z pola walki. Także ze Szwajcarii, z Bazylei, z kliniki chirurgicznej profesora Augusta Sossena docierały do Glasgow wiadomości o sukcesach. Sossen leczył 20 ran metodą Listera, a 20 sposobem tradycyjnym. Pierwsze zagoiły się bez komplikacji, w drugich aż w 13 przypadkach pojawiły się ciężkie ropienia. Śmiertelność w klinice Sossena z dotychczasowych 43,7% przy amputacjach spadła do 11,5%, z 52,7% przy otwartych złamaniach do 10%, natomiast z 77,7% przy operacjach przepukliny do 10,2%. Informacje o tych sukcesach wstrząsnęły tak mocno gmachem pojęć o chorobach z ran, wyobrażeniami, które od wieków obowiązywały w chirurgii, że gwałtownie narzucało się pytanie, kiedy wreszcie bogowie chirurgii w Anglii przezwyciężą swoją ślepotę. Lister tymczasem opuścił Glasgow. Marzył o tym, aby skuteczniej walczyć o uznanie swej metody w Londynie, w sercu Anglii, ale daremnie starał się o profesurę w stolicy. Gdy James Syme, dotknięty apopleksją, utraciwszy mowę, nie mógł już kierować swą edynburską kliniką, miejsce jego zajął Lister. Jadąc z Glasgow do Edynburga, na kolanach wiózł próbówki Pastera, za pomocą których ten przeprowadzał swoje pierwsze próby z żyjącymi zarodkami.